Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w ostatnim w tym roku kalendarzowym wydaniu politycznej dogrywki. Dziś zatem tematyka istotna z punktu widzenia społecznego i edukacyjnego w sensie wiedzy, ale i mentalnego poniekąd, czyli o nowym przedmiocie nauczania o zgrabnym tytule HIT, historia i teraźniejszość, który zastąpi wiedzę o społeczeństwie. Toteż dziś moim gościem, ekspertem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauk i Akademia Jakuba z Paradyża, wybitny historyk, płodny autor i jeden z ekspertów Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie owego HIT-u. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, problem w Polsce od jakiegoś czasu to była niewiedza, szczególnie wśród młodzieży. Niewiedza głównie na temat współczesnej historii. Czy to jest jakaś wskazówka do tego nowego przedmiotu?
No tak, to z pewnością była jedna z najważniejszych przyczyn, która stała za tą decyzją, aby prowadzić od przyszłego roku szkolnego, 1 września 2022 roku, ten nowy przedmiot. No, zresztą jak popatrzymy na wypowiedzi różnych także uczestników życia publicznego, całkiem dorosłych, ta niewiedza o najnowszej historii Polski nie ogranicza się bynajmniej tylko do dzieci i młodzieży.
No tak, załóżmy, że ktoś chodził do szkoły w PRL-u, gdzie historia była w sposób naturalny zupełnie zakłamana i już więcej styczności z nauką historii w tym sensie wiedzy nie miał. To co on ma myśleć o takich rzeczach, które współcześnie się wydarzyły, na przykład o zmianie ustroju w Polsce, o Lechu Wałęsie, o Jaruzelskim, Kiszczaku i tak dalej. To przecież naturalne zupełnie, że może czerpać wiedzę wyłącznie z mass mediów tak zwanych.
No tak, albo z internetu, w którym grasują różni influencerzy, których wiedza jest albo szczątkowa, albo specjalizują się w dezinformacji. To wszystko prawda, co pan powiedział, ale do tego jeszcze trzeba dodać te wszystkie nieudane tak zwane reformy edukacji od czasów ministra Handkego, czyli mówimy o końcówce lat 90. ubiegłego wieku, które pod szyldem walki z tak zwanym encyklopedyzmem pozbawiły wielu uczniów szansy na przykład na poznanie takich podstawowych pojęć jak ludobójstwo, globalizacja, demokracja parlamentarna i tak dalej.
No tak, ta historia była zawężana, szczególnie chyba osierocono tą właśnie historię współczesną, gdzie poza tym oczywiście była redukowana ilość godzin historii w średnich szkołach, szczególnie w liceach czy w technikach. I to była przyczyna, rozumiem, powołania tego zespołu i tego przedmiotu.
Tak, to zetknięcie się z takim wielkim obszarem niewiedzy, gdy chodzi o historię najnowszą Polski i świata. Przypomnijmy, że chodzi też o wiedzę dotyczącą historii świata po 1945 roku. No, skłoniło ministerstwo do tego, aby podjąć takie starania, aby ten deficyt zredukować znacznie. Bo przecież oprócz tych systemowych wątków, o których pan wspomniał, jeszcze jest coś takiego jak tak zwana praktyka szkolna, która na przykład oznacza, bo mówimy o szkołach ponadpodstawowych, że właściwie w czwartej klasie liceum, w klasie maturalnej już właściwie historia jest traktowana po macoszemu w tych klasach, gdzie rzeczywiście sprofilowanie jest inne niż humanistyczne, więc ten przedmiot, który wchodzi w 2022 roku, będzie w pierwszej i drugiej klasie szkół ponadpodstawowych dla wszystkich.
Ja przez lata całe mam takie doświadczenie, panie profesorze, muszę się z panem również podzielić i ze słuchaczami. Przez lata całe przepytywałem, przepraszam za wyrażenie, tutaj w studio nauczycieli historii ze średnich szkół, szczególnie nawet dobrze ocenianych. No i na pytanie, niech pan sobie wyobrazi, w jaki sposób na przykład opowiadają o takich kontrowersyjnych postaciach jak Lech Wałęsa, w jaki sposób o Okrągłym Stole, o Adamie Michniku, a w ogóle nie opowiadają, na ogół była taka odpowiedź, bo nie starcza nam czasu.
No właśnie, to jest ten problem, z którym władze edukacyjne na szczeblu centralnym, że tak powiem, musiały się zmierzyć i znalazły rozwiązane w postaci takiego właśnie przedmiotu, który wchodzi rzeczywiście zamiast wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym, bo to na poziomie rozszerzonym zostaje dla tych, którzy będą maturę z tego przedmiotu zdawać. Ale to jest rzeczywiście szansa na to, aby uczniowie w pierwszej, w drugiej klasie, a więc jeszcze przed tym ciśnieniem, nazwijmy to maturalnym, w ostatnich klasach, no żeby poznali właśnie te podstawowe rzeczy, fakty, procesy i pojęcia dotyczące historii Polski i świata po 1945 roku.
Ja tu wymieniłem takie kontrowersyjne dosyć postaci i wydarzenia dotyczące Polski głównie, ale przecież jest cała ogromna wiedza dotycząca Unii Europejskiej od jej początków, później w trakcie wstępowania Polski do Unii Europejskiej i w trakcie trwania w Unii Europejskiej, której no ta wiedza o społeczeństwie chyba nie obejmowała do końca, bo ja też rozmawiam z uczniami kompletnie zdezorientowanymi, którzy twierdzą, że Unia Europejska nam daje i już. To jest taka wiedza.
No tak, to jest rzeczywiście spory problem, no ale historia to zmiana i tu rzeczywiście zmiana tej modelu integracji europejskiej, tego z jakich podstaw światopoglądowych wychodzili tak zwani ojcowie Europy, prawda, w latach 40., 50. XX wieku, a co dzisiaj mamy, czy też na przykład redefinicja praw człowieka, prawda, dzisiaj według Parlamentu Europejskiego tak zwanym prawem człowieka są tak zwane prawa reprodukcyjne, czytaj aborcja. To wszystko pokazuje, że rzeczywiście trzeba się pochylać nad takimi, no przynajmniej tymi najważniejszymi zmianami kulturowymi, ale i politycznymi. I to wszystko ma być uwzględnione w pewnym przedmiocie.
No właśnie, mamy do czynienia ze swoistą wojną kulturową. Nieraz spotkałem przecież w publicystce takie określenia. Pan profesor zresztą też używa takiej nomenklatury wojskowo-wojennej, jeśli chodzi o ideę, ideologię na terenie głównie zachodniej Europy, ale przecież i w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest odpowiedź jakaś polskiego ministerstwa na te problemy?
Ja mogę tylko odpowiadać tutaj we własnym imieniu, to znaczy widzę też, że ten Kulturkampf, czyli ta wojna kulturowa, ona nie toczy się gdzieś we Francji, w Anglii czy w Niemczech, ale także w Polsce. No przecież próby pisania historii Polski na nowo, tak aby ona już była w ogóle niepodobna do rzeczywistości, dzieją się na naszych oczach. Już to nie tylko tak zwany współudział Polaków, rzekomy współudział Polaków w Holokauście, rzekome obozy, polskie obozy śmierci, ale też słyszymy, że pierwsza Rzeczpospolita to była polskie imperium kolonialne, a naszym imperium kolonialnym były ziemie litewsko-ruskie Rzeczypospolitej, prawda? A więc tu stykamy się z takimi próbami redefinicji polskiej historii, na to trzeba odpowiedzieć po prostu edukacją bardzo rzetelną.
Nasza nieoceniona, tu pan wspomniał o poglądach prawdopodobnie naszej nieocenionej noblistki, która takie kocopały opowiada i to opowiada również dziennikarzom zachodnim.
Słuchaczy podpowiedź, że nie chodzi o Marię Curie-Skłodowską.
Oj tak, zdecydowanie, nie? Panie profesorze, nie da się oderwać tego hitu, bo to tak no intencjonalnie jest nazywany ten przedmiot, od dosyć szerokiej, jakby to nazwać, ofensywy ministra Czarnka w kwestii również organizacji nauki i edukacji. Lex Czarnek, to jest takie określenie, mam wrażenie, no stygmatyzujące.
Które ma sprawić, czy ma jak gdyby taki komunikat przekazać, że dzieje się coś straszliwego, jakieś uderzenie w podstawy, nie wiem, chyba demokratycznego ładu w państwie, jak sądzą niektórzy, którzy upowszechniają tą nazwę. A tutaj chodzi po prostu o, nazwijmy to, większą sterowność też pewnej struktury administracyjnej, gdy chodzi już o kwestię edukacji, bo mówimy tutaj o tym pionie już bardziej edukacji. Natomiast w tej kwestii mi bliższej, to znaczy pionu nauki, szkolnictwa wyższego, to rzeczywiście są pewne decyzje, które no, budzą nadzieję. No, na przykład te zapowiedzi, już wiem, że trwają prace legislacyjne na tym, żeby zmienić na przykład cały sposób procedowania wniosków grantowych humanistycznych nauk lub Narodowym Centrum Nauki. To rzeczywiście jest bardzo potrzebne.
Tu zaniedbania sięgają kilkudziesięciu lat, zarówno w nauce, jak i w edukacji. Ale wróćmy wobec tego do Lex Czarnek, który dotyczy w głównej mierze jednak porządków w edukacji. Bo tu mamy taki problem, że odpowiedzialność za oświatę i wychowanie spoczywa na ministerstwie. To jest naturalne. Ale jurysdykcja zupełnie już nie pasuje. A uprawnienia, no, każdy może, jak chce. Zresztą mamy problem również z samorządami lokalnymi, które zarządzają szkołami, ale których kompetencje są różne. Na ogół niewielkie w tej materii.
No tak, ale z drugiej strony mamy jednak przypadki, kiedy na poziomie właśnie samorządów są próby czynienia z placówek oświatowych jakichś instrumentów w walce ideologicznej. No, widzieliśmy to chociażby w Poznaniu, gdzie włodarz miasta, nie kryjący swojego zaangażowania na rzecz, nazwijmy to, ideologii LGBT, no, próbował wprowadzać różnych takich tak zwanych seksedukatorów do szkół i wymuszać na gronie pedagogicznym także akceptację tego. No, to są oczywiście rzeczy niedopuszczalne, niezgodne z konstytucją zresztą Rzeczypospolitej, więc to rozmycie odpowiedzialności z jednej strony i dodatkowo jeszcze fakt, że ministerstwo ułoży pieniądze z budżetu, rozdysponowując tą subwencję oświatową, więc to wymaga oczywiście uporządkowania w sensie pewnej odpowiedzialności, no i także obowiązków.
No, umówmy się, że kuratorzy, jakkolwiek mianowani przez ministra, to są ludzie kompetentni w dziedzinie, a samorządowcy już niekoniecznie. Zresztą tą histerię wywołują różni włodarze miast w tej materii, na przykład prezydent Trzaskowski, używając Librusa, to jest taka droga porozumienia między szkołą a rodzicami, a tutaj w takie histeryczne, jakby to nazwać, ideologiczne teksty tam się pojawiają. Chodzi o to w gruncie rzeczy, jak czytam, że kurator będzie mógł na wniosek rodziców sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji pozarządowej, która będzie na przykład chciała demoralizować dzieci. Bo z kręgów tak zwanych edukatorów seksualnych właśnie największa histeria w tej materii się odbywa.
No tak, a histeria poza tym w dużej mierze też warunkowana perspektywą utraty potężnych środków i zarobków, no bo za tym stoją potężne pieniądze za tak zwaną edukacją seksualną. I teraz pomyślmy, jeżeli oni nie będą mieli w ogóle perspektyw wejścia do szkół, no to bogaci sponsorzy stwierdzą, że a to po co właściwie finansować te przedsięwzięcia, skierujmy te strumienie finansowe gdzie indziej. I sporo ludzi, organizacji, struktur straci środki utrzymania, no więc jest po co się bić.
No, demoralizacja na zajęciach pozalekcyjnych to jest wyłącznie wtedy, kiedy zaczyna się interwencja rodziców, a oni niekoniecznie są poinformowani co do tego, kto wchodzi do szkoły, dlaczego, po co i jakie treści ich dzieciom przekazuje. I to jest uporządkowanie, bo pan profesor użył takiego określenia ład. Ja namiętnie używam odwrotnego, nieład w tej materii.
No tak, to jest oczywiście nieład, ale jednak pewna struktura wpływów, które czują się zagrożone tym, że pewne tak zwane zostałe interesy teraz będą no, podważone, czy będzie łatwiej je podważyć. I to oczywiście budzi niepokój. No cóż, a prezydent Trzaskowski z Warszawy, sądząc po tym, co on robi z rondem Romana Dmowskiego, widać, że on też bardzo potrzebuje edukacji historycznej.
Czy może jeszcze jedno zdanie na ten temat, panie profesorze, bo to jest chucpa i humbug. On zresztą się tłumaczy, że to radni.
No tak, ale no przypomnijmy, Roman Dmowski, rodowity warszawianin, jeden z ojców niepodległości, polski przedstawiciel na paryskiej konferencji pokojowej. Jego podpis jest pod traktatem wersalskim, który w prawie międzynarodowym oznaczał przywrócenie niepodległego bytu państwowego Polski. człowiek wybitny, wybitny pisarz polityczny, doktor honoris causa Uniwersytetu w Cambridge. I się okazuje, że dla niego nie ma miejsca rondo w Warszawie, musi być zmieniona nazwa. No to jest rzeczywiście...
To się nazywa chichot historii, prawda?
Pan Trzaskowski musi koniecznie nadrobić pewne zaległości historyczne.
Jest taka szansa, bo to nie taki znowu stary człowiek, tylko młody. Panie profesorze, bardzo dziękuję za udział w audycji. Gdyby pan zechciał skorzystać z czasu antenowego jeszcze minutka, co najmniej na życzenia dla naszych słuchaczy, to bardzo proszę.
Bardzo chętnie, bardzo dziękuję. Chciałbym życzyć panu redaktorowi, wszystkim słuchaczom Radia Zachód, błogosławionych, pełnych radości, pokoju i spokoju, świąt Bożego Narodzenia, aby rzeczywiście były to święta wolne od hałasu, takiego jarmarcznego też zabiegania, tylko skoncentrowane na tym, który się rodzi w Betlejem jako Książę Pokoju, który przynosi nadzieję, światło i pokój, i tego wszystkiego wszystkim państwu życzę.
Bardzo dziękuję. Przypomnę państwu, że komentował dla państwa profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pieszchała, a zrealizował Hubert Pietroński. Bardzo dziękuję. Na następną zapraszam już w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Kłaniam się.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.